Popołudnie Wnet.
Dzisiaj jakoś skupiamy się na sprawach ekonomicznych, ale taki mamy tydzień, że dużo ważnych wydarzeń w polskiej ekonomii się zdarzyło. W studiu Marek Hondzyński, dziennikarz Staprawna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A właściwie dobry wieczór. Cały czas zapominam, że zachodzi słońce wcześniej, bo to 18 lutego. Mamy oficjalne dane, może niedokładne, niepogłębione, ale wiemy, jak się kształtował budżet państwa w roku ubiegłym i udało się zrealizować. To już taka tradycja, że rząd realizuje budżet lepiej niż był założony. Dochody o 3%, ponad 3% wyższe niż założone. Wydatki o 0,5% mniej, ale to chyba nie ma się z czego cieszyć. No i deficyt tylko na poziomie 13,7 miliarda złotych, czyli mniej niż połowa z założonego w ustawie deficytu. Kolejny sukces rządu budżetowy?
Ale taki trochę połowiczny mam wrażenie, bo proszę zwrócić uwagę, że co prawda wykonanie budżetu jest znacznie lepsze niż zakładała ustawa, ale też powiedzmy sobie szczerze, te pozytywne niespodzianki w ostatnich latach zdarzają się regularnie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co się działo z podatkiem od towarów i usług, z VAT-em.
Czyli podstawowym podatkiem dla
Polski. Tak, to jest główne źródło dochodów budżetowych i mam wrażenie, że Ministerstwo Finansów miało większe apetyty na dochody z tego podatku, bo kiedy przygotowywało plan dochodów i wydatków na ten rok, założyło sobie we wrześniu, że będzie miało z tego podatku prawie 185 miliardów. Ostatecznie ma 181 i to niecałe, więc coś ewidentnie się z tym VAT-em stało w tej końcówce roku. Pytanie tylko co?
Właśnie nie wiemy, co się stało z VAT-em, że jego dynamika wzrostu nie jest aż tak duża, jakby chciało to ministerstwo. Chociaż mamy tutaj dane, które pokazują, że dochody były wyższe, tak, ale chyba nie aż o tyle wyższe, jak chciało ministerstwo.
Tak, bo te dane, które ministerstwo publikuje, to są dane, gdzie oni porównują ze sobą dwa lata, czyli nie porównują do swoich planów, jakie mieli, tylko do wykonania z ubiegłego roku, więc rzeczywiście, no oczywiście te dochody są wyższe niż rok wcześniej.
Tylko
no, ale też
rosły o 3,5%.
Tak, ale też nie mogło być inaczej, bo gospodarka nam rosła. Proszę pamiętać, że to prawda mamy spowolnienie w czwartym kwartale, ale w całym roku PKB wzrósł o 4%.
Premier sam siebie nazwał VAT-manem, bardzo lubił te dziennikarskie określenia, że jest bardzo skuteczny w tym, żeby uszczelniać właśnie ten podatek od towarów i usług. Tymczasem rok 19, to jak rozumiem, zadyszka.
Zadyszka.
Brak pomysłów, brak koncepcji, no bo wzrost o 3,5% to jest chyba wzrost poniżej dynamiki konsumpcji, czyli w zasadzie wzrost pokazujący, że nam rośnie też luka podatkowa w tym podatku być może.
Nie mamy pełnych danych o konsumpcji, natomiast rzeczywiście pierwsze szacunki luki, które gdzieś tam się pojawiły w przestrzeni publicznej, one wskazują na to, że przynajmniej ta luka nie przestała spadać, prawda? Więc rzeczywiście być może jest tak, że Ministerstwo Finansów po prostu wystrzelało się już z całej amunicji, jaką miało. Doprowadziło lukę do poziomu, powiedzmy, zbliżonego do poziomu naturalnego. No i teraz trzeba jakiegoś nowego otwarcia, jakiejś nowej koncepcji, żeby tą śrubę podatkową jeszcze móc dokręcać.
Ja takich pomysłów nie ma. Podatek VAT przestaje być koniem zamachowym dobrych wyników budżetowych, ale na to miejsce pojawia się podatek CIT. Przypomnę tylko, że to jest znacznie niższy podatek, bo tam z niego ściągamy 40 miliardów, a z VAT-u 180 miliardów złotych. Taka jest różnica między jednym a drugim podatkiem, ale ten ostatni podatek CIT, podatek od podmiotów prawnych, od firm, rośnie o 15,5%. Sukces, nie sukces?
W pewnym sensie sukces. No, każdy wzrost dwucyfrowy jest sukcesem, więc no, musimy jakby też... Ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że te wyniki budżetowe w ostatnich latach były imponujące i teraz zaczynamy wybrzydzać, no ale jednak prawie 16% wzrostu to dużo. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że po pierwsze rzeczywiście z CIT-u nie mamy tak dużo pieniędzy jak z VAT-u, a po drugie tam też dużą rolę odgrywa koniunktura. Jeśli teraz koniunktura się pogarsza, wszystko na to wskazuje, że gospodarka nam zwalnia, wyniki firm będą się pogarszać, więc i dochody z CIT-u prawdopodobnie nie będą już rosły tak jak do tej pory.
W studiu Marek Hondzyński, dziennikarz ekonomiczny, dziennikarz Staprawna. Panie redaktorze, kto ten CIT płacił? To jest też pytanie, czy to udało się te mityczne, wielkie koncerny zmusić do płacenia podatku dochodowego, czy to raczej zapłacili polscy mali i średni, jak zwykle?
Mniej więcej od roku, dwóch Ministerstwo Finansów publikuje bardzo dokładne dane na temat tego, jak płacą CIT duże firmy. Ja przyznam, że tak z rękawa ich w tej chwili Państwu tutaj nie przedstawię. Natomiast wydaje mi się, że ten zabieg, gdzie ujawniamy dane podatkowe największych firm, on działa jednak mobilizująco. Ta skłonność do uciekania od podatku zapewne zmalała i to jest pewnie jedna z tych przyczyn, gdzie luka w CIT też jest ograniczana. Tylko powiem, że my tak naprawdę nie wiemy, jaka ta luka jest i były podejmowane próby jakby policzenia tego niedoboru, ale łatwiej jest policzyć zmianę tej luki niż samą lukę i z tych wyliczeń, które są gdzieś tam już opublikowane, między innymi też na stronach Ministerstwa Finansów, wynika, że połowa wzrostu dochodów z CIT-u, mniej więcej, to jest właśnie efekt ograniczenia luki, więc prawdopodobnie te duże korporacje też z tego CIT-u się zaczęły jakoś bardziej sumiennie rozliczać.
Jutro w Sejmie ktoś z kierownictwa Ministra Finansów będzie składał posłom na odpowiedniej podkomisji operatywne sprawozdanie z budżetu za rok ubiegły. No i będzie można obejrzeć, każdy kto chce, na stronach Sejmu będzie mógł sobie obejrzeć jak i posłuchać, jak ministerstwo się chwali i tłumaczy z realizacji budżetu za rok poprzedni. Jak na razie mamy uchwalony budżet na rok obecny w końcu. Pan redaktor śledził, bo ten budżet miał dwie wersje, był dość wyjątkowy, to się nieczęsto zdarza, żeby była wersja przed i powyborcza i zdaniem pana redaktora, jeśli dobrze pamiętam, te dwie wersje co nieco się różniły. Tak. I różne wydatki były poukrywane w różny sposób.
Tak, one się różnią dosyć istotnie, dlatego że w pierwszej wersji budżetu mieliśmy dochody z likwidacji 30-krotności, ja tylko powiem, że chodzi o limit, powyżej którego pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS od pensji pracownika. Likwidacja tego limitu miała dać netto budżetowi 5 miliardów złotych. Limit zostaje, więc nie ma 5 miliardów i to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana jest taka, że jakby w międzyczasie, w czasie pracy nad projektem budżetu zapadła polityczna decyzja o wypłacie 13 emerytury. Ona oczywiście gdzieś tam, te zapowiedzi gdzieś tam funkcjonowały wcześniej, ale one nie miały jakichś twardych deklaracji. A kiedy tak się stało, no to trzeba było też te wydatki w planie dochodów i wydatków uwzględnić i stąd te zmiany.
A z drugiej strony opozycja mówi, to jest sztuczka księgowa, nie ma budżetu, który jest zrównoważony. Nie tylko, że część oczywiście sektor finansów publicznych będzie z deficytem, czyli plus dochody z samorządów, etc., etc., ale że w samym budżecie są tak poukrywane wydatki, tak powyciągane poza budżet, że to jest bardziej księgowa sztuczka niż realne zbilansowanie dochodów publicznych.
No i trzeba przyznać, że opozycja ma tu trochę racji. To nie jest pierwszy taki zabieg. No już wcześniej stosowano tak zwaną sztuczkę na fundusz. Chodzi o to, że pewne wydatki są przesuwane do funduszy celowych, które nie są w tym głównym budżecie państwa, powiedzmy, natomiast są częścią finansów publicznych i widać to w całym wyniku finansów publicznych. I tak jest i w tym przypadku. Mówimy o właśnie wydatkach na 13 emeryturę, które...
Była przed sekundą minister Maląg, która mówiła, wszystko jest w porządku, że nam zaufać, to, że sięgamy po rezerwę demograficzną i po fundusz solidarnościowy na marginesie wypłacają znacznie więcej niż są dochody tego funduszu, to jest wszystko normalne.
To zależy, jak na to spojrzeć, tak? Bo jeżeli patrzymy na to przez pryzmat złożonych politycznych deklaracji, obietnic i ich wypełniania, to być może dla kogoś jest to normalne. Natomiast tak naprawdę mam wrażenie, że trochę tutaj rząd stawia wszystko na jedną kartę, bo ryzykuje utratę wiarygodności w pewnym sensie. Proszę pamiętać, że mamy coś, co się nazywa reguła wydatkowa i to jest mechanizm, który pozwala, to jest to taki mechanizm dyscyplinujący w finansach publicznych.
I on był powodem, dlaczego 13 emerytura nie jest bezpośrednio w FUS-ie albo w budżecie poprzez transfery między tymi dwoma funduszami, tylko jest wyprowadzana poza jakimś dziwnym mechanizmem, że trochę rezerwa, trochę Fundusz Solidarności Społecznej, tak?
Tak, dlatego że Fundusz Solidarnościowy nie podlega mechanizmowi reguły i wyprowadzanie tych wydatków na 13 emeryturę do niego powoduje, że jakby tych wydatków nie widać w tym właśnie limicie obliczonym na podstawie reguły. Stąd mówimy o sztuczce księgowej, tak?
A z drugiej strony w studiu Marek Hondzyński, dziennikarzysta prawna. Gdyby to wszystko zliczyć, nie wiem, czy ktoś to zrobił, te wszystkie poukrywane wydatki, gdyby to wszystko, jak Pan Bóg przykazał wpisać do budżetu w tych rachunkach winien i ma, to deficyt byłby jakiej wielkości?
Ale mówimy o deficycie budżetowym, tak?
Tak, budżetowym. Nie, samorządy i FUS.
Ja próbowałem to kiedyś policzyć, posiłkując się opiniami różnych ekspertów. Wygląda na to, że byłby to deficyt rzędu, nie wiem, 15 miliardów złotych.
Czyli też niestraszny, tak?
Znaczy, nie straszny. Nie dlatego, byłoby wstydem się... Dlatego właśnie, ja szczerze mówiąc nie rozumiem, jakie intencje stoją za tym ukrywaniem tych wydatków. Prawdopodobnie główny powód to jest właśnie reguła i próba jej ominięcia. No bo jeżeli chodzi o wynik budżetu centralnego, no to 15 miliardów, umówmy się, to nie jest jakaś rozpacz.
W tym roku mieliśmy 3,7 i rząd się cieszy z takiego deficytu, bo jest się z czego cieszyć, bo jeszcze kilka lat temu deficyty były po 40, może 40 parę miliardów nam się zdarzały, a budżet był znacznie skromniejszy, pamiętajmy, bo wpływy i wydatki rzecz jasna rosną i 13 miliardów dzisiaj to zupełnie co innego niż 40 miliardów 8 lat temu. A po co jest właśnie premierowi ten budżet? Bo to jest pytanie, które wiele osób zadaje, po co rządowi taka etykieta albo takie hasło, mamy budżet bez deficytu. Dla wyborców, czy dla rynków, dla kogo?
Myślę, że i dla rynków, i dla wyborców też. No, to bardzo dobrze wygląda w kampanii wyborczej. Proszę pamiętać, że my jesteśmy w nieustającej kampanii wyborczej już chyba z półtora roku i hasło zrównoważonego budżetu jest bardzo nośne.
Okej, dla nas jest nośne, a czy to także jest do wykorzystania na jakichś forach, Davos, nie Davos, przecież za premier mówi my mamy budżet bez deficytu, to gra rolę czy nie gra rolę?
Z tym to chyba trudniej, dlatego że na takich forach międzynarodowych patrzy się na mierniki bardziej uniwersalne, takie, które pozwalają porównywać kraje między sobą. Takim miernikiem jest deficyt sektora finansów publicznych, który liczy się według metodologii unijnej i no niestety ten wynik pokazuje nam, że będzie deficyt. On wyniesie 1,2% PKB i do tego przyznaje się oficjalnie Ministerstwo Finansów w swoich dokumentach, także...
Nie ma wyboru. No, nie może kłamać, chociaż były kraje, co kłamały, jak Grecja.
Ale źle skończyły.
Chociaż długo im się upiekało takie kreatywne, czy nie kreatywne, tylko po prostu fałszowanie danych. To jeszcze na temat, na koniec poruszył pan temat spowolnienia gospodarczego. Był tutaj profesor Egwin Gattner, który mówił, że w zasadzie trudno mówić o spowolnieniu, no bo cała Europa trochę spowalnia, to być może będzie odczyt jednorazowy z tego, z poprzedniego i z tego kwartału, ale za chwilę wszystko będzie dobrze. Jak to jest z naszą gospodarką? Mamy spowolnienie realne, czy jeszcze nie?
W danych, które do tej pory GUS opublikował, no widać, że to spowolnienie następuje. Ja nie chcę jakby wdawać się w prognozowanie, co się może wydarzyć w kolejnych kwartałach, natomiast zwróćmy uwagę, że mamy takie jakby sygnały gdzieś z boku, które wskazują nam na to, że w gospodarce jakaś zadyszka następuje. Choćby ten VAT, o którym mówiliśmy. No, jakim cudem te dochody z VAT-u tak ostro hamują pod koniec roku, skoro no wydawałoby się, że powinno być inaczej, że konsumpcja, która tą gospodarkę ciągnęła do tej pory, powinna te dochody zapewniać, skoro ich nie zapewnia, to oznacza, że coś w gospodarce się stało.
Nie, a wiemy co? Analitycy, dziennikarze już przebąkują, bo ja słyszałem taką teorię, że kiedyś zrobię taką audycję. W audycji w popołudniu wnet będzie fragment Teoria Tygodnia i moją teorią tygodnia, jeśli chodzi o finanse, jest chociażby kwestia podzielonej płatności VAT-u, czyli z angielska split payment. Ktoś mi tłumaczył, że to mogło ściągnąć z rynku dość sporo kapitału. No, to trafiło zamiast być i krążyć w gospodarce, trafiło na konta bankowe, no i stąd to spowolnienie w ostatnim kwartale.
Bardzo ciekawa teoria, tyle mogę powiedzieć. Natomiast czy da się ją zweryfikować, to ja się nie podejmuję. Rzeczywiście split payment ma ten efekt uboczny w postaci zaburzeń płynności w firmach. Co do tego wątpliwości były od samego początku i zapewne tak jest częściowo, że wprowadzenie zwłaszcza tego obowiązkowego split paymentu w listopadzie w wybranych branżach, ono mogło tą płynność zaburzyć, ale czy aż tak, to szczerze mówiąc...
A jakie są inne teorie? Jakie teorie pan redaktor słyszał, dlaczego
na przykład taka,
hamuje gospodarka?
Ona wydaje mi się uprawdopodobniona, że te pieniądze w dodatkowych transferach społecznych, które nam rząd zafundował przy okazji poprzednich kampanii wyborczych, nie tak odległych, że one wcale się nie przełożyły na wzrost wydatków, tylko jednak zostały zaoszczędzone.
Ale że już za dużo, że myśmy się jako rodziny, jako konsumenci już zadławili tymi pieniędzmi, już nie wiemy, co z nimi robić i na konto?
Nie wiem, czy...
Przepraszam, że trywializuję, że, ale...
Czy tutaj nastąpiła tak zwana granica, ta krańcowa skłonność do konsumpcji? Nie wydaje mi się, żeby to akurat tak było, że we wszystkich rodzinach ona...
No, na pewno nie.
Że we wszystkich rodzinach osiągnęliśmy ten poziom, natomiast proszę zwrócić uwagę, do kogo na przykład rozszerzone 500+ trafia dzisiaj. Ono trafia do rodzin, które dostają dodatki również na pierwsze dzieci, które tak naprawdę tych pieniędzy nie potrzebują, no umówmy się. Więc jeżeli ich nie potrzebują, to traktują to jako dodatkowy jakiś zasób, który można odłożyć na przyszłość, choćby na przyszłość dzieci. Ale to nie jest konsumpcja, to są właśnie oszczędności.
I to może podawać, że z jednej strony rząd zabiera z gospodarki, oddaje Polakom, którzy nie puszczają pieniędzy dalej, które potem obracają się, jest tego VAT, tylko że chomikują na koncie i to leży.
Chomikują na koncie albo kupują obligacje Skarbu Państwa. Przecież to, co się dzieje na rynku obligacji detalicznych, jest, no, powiedzmy, zadziwiające. Rzecz niespotykana od lat. Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży w styczniu. No, te pieniądze gdzieś muszą znaleźć ujście, natomiast widocznie nie znajdują ujścia właśnie w wydatkach, w oszczędnościach.
Marek Hondzyński, dziennikarz, zapewne dziennikarz ekonomiczny, to ja zakończę audycję moją dzisiejszą frustracją. Byłem rano w banku, żeby coś załatwić, czekałem godzinę, zirytowałem się niesłychanie, czekałem dlatego, bo duża była, może nie była duża kolejka, ale ludzie dużo dziwnie, podejrzanie spełniali jakieś sprawunki przy tak zwanym okienku. Osoba obok mnie, która właśnie tak długo siedziała, kupowała obligacje. I może to jest wyjaśnienie kolejek w bankach, to jedna sprawa, ale drugie wyjaśnienie spowolnienia ekonomicznego. Marek Hondzyński był Państwa gościem, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I się podzieliłem, musiałem cały dzień, że Państwa siedziałem, mnie jest irytacja z godziny zmarnowanej i gdzieś to musiało znaleźć ujście, znalazło na antenie Radia Wnet. Ja się z Państwem żegnam, dziękuję Janowi Oręckiemu za wydawanie. Usłyszymy się w czwartek, później 16. Jutro zapraszam na poranek Wnet w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego. Za chwilę Studio Apteka i Kodym Kodymowski wkroczy raźnym krokiem do studia, ale zanim to się stanie, to ja Państwa zostawię z piosenką mojego dzieciństwa, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i to może wiele tłumaczyć o moim dzieciństwie.